Moim gościem jest Piotr Korczarowski z Polski, dziennikarz, którego dzisiaj zaprosiłam, by opowiedział nam o ostatnich wydarzeniach z Polski, mianowicie o Marszu Pokoju, który odbył się w Warszawie 1 maja. Witam cię, Piotrze.
Witam serdecznie ciebie, Agnieszko, i przede wszystkim witam naszych rodaków z Ameryki. Bardzo miło ponownie gościć mi na waszej antenie.
Piotrze, więc przybliż nam, co się działo 1 maja, kto zorganizował ten marsz, ile osób uczestniczyło i jaki był cel tego przemarszu.
1 maja był taką dosyć dziwną datą, która wielu oczywiście i słusznie kojarzy się ze świętem pracy, ale w tym roku środowisko zrzeszone wokół polskiego ruchu antywojennego, którego najbardziej taką znaną, rozpoznawalną twarzą jest dr Leszek Sykulski, ale także wielu znanym pewien góral, lider góralskiego Weta, Sebastian Pitoń, postanowili we dwójkę, że zorganizują przemarsz ulicami Warszawy, który miał zamanifestować władzom Polski, że nasz naród coraz liczniej sprzeciwia się takiej agresywnej polityce Polski we wspieraniu Ukrainy. Bo o ile wciąż bardzo wielu Polaków popiera wsparcie Polski dla Ukrainy, to coraz więcej głosów pojawia się, że jednak to wsparcie nie powinno być tak agresywne ze strony Polski, ponieważ Polska w tej chwili w oficjalnej narracji jest to tłumaczone, że jakby przewodzi Europie w takim ruchu wsparcia Ukrainy i powstrzymywania Rosji, ale jednocześnie w kuluarach mówi się, że no jednak państwa poważne, tak jak Francja czy Niemcy, rozgrywają te batalie na Ukrainie nieco mądrzej, nie angażują się aż tak jak Polska, a Polska tu wychodzi wręcz przed szereg, nie tyle właśnie jest liderem, co jest takim krajem, który chce pokazać, że nasze zaangażowanie w tę wojnę na Ukrainie jest znaczące, ale z punktu widzenia naszego narodu coraz więcej osób obawia się, że ta wojna po prostu przeniesie się na nasze terytorium. W tej chwili płacimy bardzo wysoką cenę tej wojny przez to, że władze Polski obecne, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie tę wojnę w dużej mierze już finansuje, przejmując ciężar nie tylko ukraińskich zbrojeń na siebie. Bardzo dużo sprzętu wysłaliśmy na Ukrainę. Z 90% tego sprzętu, to oczywiście tak ja szacuję, nie mam na to żadnego potwierdzenia, ale ogrom tego sprzętu został wysłany tam za darmo. No i przede wszystkim Polska ponosi duże koszta socjalne utrzymywania uchodźców z Ukrainy, utrzymywania ukraińskiego sektora administracyjnego i tak dalej. No więc ze strony Rosjan coraz częściej padają w telewizji w Moskwie różnego rodzaju groźby pod adresem Polski. I oczywiście większość z tych groźb można jakby zbagatelizować, ale jednak w narodzie polskim rośnie takie poczucie, że może troszkę przesadzamy, bo w prasie brytyjskiej i coraz częściej także w prasie amerykańskiej pojawiają się już komentarze, że Ukraina raczej tej wojny nie wygra. A jeśli nie wygra, to dlaczego mamy wspierać stronę przegraną? Dlaczego mamy angażować się po stronie tych, którzy no trochę nieroztropnie jakby zdecydowali się na konfrontację z Rosją? Bo oczywiście wszyscy powtarzają przez wszystkie przypadki odmieniając, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, ale powiedzmy sobie szczerze, tej wojny by nie było, gdyby nie zamach stanu na Majdanie, gdyby nie to, że ludność na przykład z Donbasu została kompletnie zlekceważona przez nowe władze w Kijowie. Tam narzucono im siłą wręcz wymiany dokumentów, zmiany nazw ulic, planowano naukę języka ukraińskiego w szkołach i tak dalej. Więc gdyby nie to potraktowanie takie trochę z buta właśnie tej ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie, to tej wojny by nie było. Ale wracając do 1 maja w Polsce, marsz przeszedł ulicami Warszawy, skończył się na Placu Zamkowym pod kolumną Zygmunta, gdzie z kolei kolejna wybitna postać na tym marszu, czyli dr Lucyna Kulińska, powiedziała: spójrzcie proszę wokół siebie, spójrzcie na naszą starówkę, spójrzcie na nasz Zamek Królewski. To wszystko jeszcze niedawno było w gruzach. My Polacy jesteśmy szczególnie doświadczeni historią i powinniśmy podwójnie dmuchać na zimne, robiąc wszystko, żeby nie dopuścić do wojny. I co najważniejsze w ocenie tego marszu, ta tam szło wielu ludzi, których próbują główne media w Polsce zaszufladkować jako prorosyjskich czy antyukraińskich, ale to nieprawda. Wielu ludzi z tego marszu podkreślało, że nie tylko boją się o Polskę i o eskalację tego konfliktu, ale nie rozumieją, dlaczego Ukraińcy masowo mają ginąć w wojnie, która coraz częściej przedstawiana jest nam jako wojna za cudze interesy. Za interesy globalistów, korporacji, oligarchów, a nie zwykłych ludzi, którzy właśnie ponoszą ofiarę tej wojny, ponoszą po prostu śmierć. Także to był marsz nie tylko dedykowany pokojowi, nie tylko nie był on prorosyjski, ale momentami też był moim zdaniem trochę proukraiński w tym duchu, że Ukraińcy mogą tak samo być nam braćmi. To wcale nie znaczy, że tutaj ludzie, którzy maszerują w marszu pokojowym, chcą, żeby Rosja podbiła Ukrainę. Absolutnie nie. Mogą być na zasadzie takiej, jak jedno z głównych haseł tego marszu. Zero wrogów wśród sąsiadów. Polska powinna robić wszystko, to jest przesłanie tego marszu, aby wśród sąsiadów mieć jak najlepsze stosunki zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. I Polska zamiast podsycać tę wojnę i przesyłać sprzęt na Ukrainę, powinna w pierwszej kolejności włączyć się w mediację między Ukrainą a Rosją i robić co może, żeby ten konflikt deeskalować. Bo zgodnie z tym, co kiedyś powiedział poseł Grzegorz Braun, najgorszy dzień pokoju jest piękniejszy od najpiękniejszego dnia wojny. Można bardzo wiele zyskać na pokoju, wszystko można stracić wojną. Więc takie jest przesłanie tego marszu. Mm-hmm. Zero wrogów wśród sąsiadów. Polacy nie chcą wojny, nie chcą eskalacji tego konfliktu. Śmierć jest niepotrzebna i to nie jest wcale tak, że Rosja się nie zatrzyma, dopóki nie zajmie całej Europy. To nie jest Rosja bolszewicka towarzysza Lenina. To jest Rosja, która oczywiście broni swojej strefy wpływów, czuje się zagrożona przez ekspansję NATO do byłych republik radzieckich, gdzie zgodnie z porozumieniem Rosja-NATO zostały złamane wszystkie postanowienia ze strony Zachodu, aby nie przekraczać linii Odry, aby nie wejść do byłych państw właśnie bloku sowieckiego, a teraz także Republik Radzieckich. I Rosja ma szereg priorytetów w tej wojnie, ale ta wojna nie musiała wybuchnąć i przede wszystkim w interesie wszystkich nas, poza, jak powiedziałem, grupami oligarchów i korporacji, globalistów, jest to, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Żeby przede wszystkim zaprzestać eskalacji, zaprzestać bombardowań, ostrzeliwań, żeby nie podsycać tego, nie zagrzewać do walki, nie machać flagami różnymi i mówić wygramy, tylko powiedzieć usiądźmy do stołu, rozmawiajmy i zakończmy ten piekielny konflikt. Taki był cel tego marszu, takie poszło przesłanie i myślę, że jeśli ktoś mówi inaczej, to po prostu albo nie zrozumiał intencji organizatorów tego marszu, albo ma po prostu w tym ukryty cel.
Towarzyszyły wam różne hasła. Stop wpychaniu Polski w cudzą wojnę. Interesy NATO nie są tożsame z interesami społeczeństwa polskiego. Tak głosili demonstranci. Również pojawiły się hasła stop ukrainizacji Polski, tak? Pojawiła się także pewna krytyka jednak władzy i obawa o to, że Polacy mogą być wciągnięci w ten konflikt w ten sposób, że młodzi chłopcy pójdą na wojnę.
Tak, oczywiście. Tu podkreślę nawet, dobrze, że zauważyłaś, iż jest to głównie marsz skierowany przeciwko polityce polskich władz, niekoniecznie przeciwko Ukrainie. Ja to jeszcze raz podkreślam. Nie słyszałem tam haseł, które oczywiście pojawiają się ze strony tych środowisk, które brały udział w marszu Stop Ukrainizacji Polski. Nie słyszałem ich dlatego, że to nie był ten dzień. To nie był marsz przeciwko Ukraińcom, ale padły hasła po ukraińsku. Padły zdania w stylu "Це не ваша війна", to nie wasza wojna, to nie wasza wojna. Ukraińcy, to nie jest wasza wojna, wyginiecie za interesy oligarchów. Ukraina przez lata miała zagwarantowaną nienaruszalność granic i nikomu w Moskwie nie przyszło do głowy, żeby anektować Krym, żeby wchodzić z wojskami do Donbasu. Nikt na to nie wpadł, bo nie było takiej potrzeby. Dopiero w momencie, kiedy obalono legalnie wybrane władze, Janukowycz, Wiktor, prezydent Ukrainy, obalony na Majdanie w 2014 roku, dostał z 10 milionów głosów. I tego człowieka obalono siłą około 100 tysięcy ludzi. Więc 100 tysięcy ludzi zgromadzonych w Kijowie wypowiedziało się w imieniu wielomilionowego narodu ukraińskiego. I teraz cały naród ukraiński ponosi tego konsekwencje. Kiedy zapytać takich Ukraińców, których domy są ostrzeliwane, których dzieci giną, bliscy giną, czy oni uważają, że z Rosją trzeba walczyć, myślę, że większość powiedziałaby nie. I mamy to jakby jako kalkę z wojny w Jugosławii, gdzie na przykład Serbowie od początku wojny w Jugosławii byli tacy pewni siebie, że walczą o swoje i tak dalej, ale po wielu latach wojny oni byli gotowi już poświęcić Miloszewicza, poświęcić terytoria Serbii. Wszystko im było jedno, bo nikt nie jest w stanie żyć w takim piekle wiele lat. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, że ta wojna się zakończy i dlatego mówię, że faktycznie ten charakter marszu był wyjątkowo wymierzony wobec władz Polski, które w percepcji organizatorów marszu eskalują ten konflikt, jakby zagrzewając jeszcze Ukraińców do walki. Władze Polski mówią: zrobimy dla was co możemy. Ja już nawet nie wspomnę o tych słynnych słowach rzecznika MSZ pana Jasiny, który powiedział: jesteśmy sługami narodu ukraińskiego w tej sprawie, czyli właśnie w poparciu działań wojennych, ale z jednej strony cały czas propaganda Prawa i Sprawiedliwości epatuje Polaków taką narracją, że jeśli Ukraina padnie, to Rosjanie wejdą tu z wojskami. Tak, jakbyśmy dopiero mieli zyskać granicę z Rosją. Jakby na granicy północnej Polski, czyli z obwodem kaliningradzkim, nie stacjonowały do tej pory wojska rosyjskie. Jakby Białoruś w tej chwili, którą to Polacy właśnie naiwną, agresywną polityką obalania Aleksandra Łukaszenki wepchnęli wręcz w objęcia Putina, nie była teraz poligonem dla wojsk rosyjskich i nie mielibyśmy naprawdę setek
tego
kilometrów
problemu.
Granicy. Tak, gdzie stacjonują wojska rosyjskie. Tam na Białorusi stacjonują wojska rosyjskie, na granicy z Polską. Więc o czym my mówimy z Ukrainą? Także jeszcze raz do tego wracam, że Polacy żądali nie od Ukraińców. Ten marsz w ogóle nie dotyczy Ukraińców. Żądali od władz Polski jasnego stanowiska, że naród nie godzi się na to, by wmanewrowywać nas w działania wojenne, bo będzie tak jak zawsze. I to myślę, że czują wszyscy. Ludzie mówią na przykład: możemy zapłacić więcej za benzynę, jeśli to jest cena naszej wolności czy suwerenności. Możemy więcej zapłacić za chleb, przełkniemy rosnącą inflację. Wszystko zaakceptujemy. Ale w momencie, gdy ich dzieci będą wzięte do wojska, a rekrutacja trwa, szkolenia trwają, nawet parę miesięcy temu w Polsce pojawiła się ustawa, która sugerowała, że nawet kobiety będą wcielone do polskiej armii w razie czego, no to już powiało grozą. Bo wtedy ludzie sobie zdali sprawę, że po prostu rząd jak zwykle wmanewruje w nas w wojnę, oni mogą sobie uciec.
Tak, mają, a ludzie będą ginąć.
O to chodzi, a ludzie zwykli będą ginąć i tutaj oczywiście media cały czas szczekają, że to ruska agentura, że to Chińczycy opłacają, że to jest podłe i piąta kolumna i tak dalej, ale coraz więcej ludzi ma takie zwykłe ludzkie pojęcie, że wojna wojną, Rosja i tak dalej. Ale nikt nie chce tracić swoich dzieci, nikt nie chce tracić swoich majątków, swoich bliskich, a to jest realna cena wojny. Dopóki ta wojna gdzieś wisiała daleko i Polacy byli tylko przekonywani, że musimy pomóc Ukraińcom dostarczając sprzęt, to jeszcze było okej. Ale myśmy już w Polsce wysłali Ukraińcom praktycznie co mogliśmy. Pojechały tysiące czołgów, pojechały najnowocześniejsze nasze armatohaubice Krab, przekazujemy teraz
samoloty.
No
my jesteśmy w opłakanej sytuacji w tej chwili, bo to powiedział Raimund Andrzejczak, szef generalny Sztabu Wojska Polskiego w ostatnich dniach, że jesteśmy właśnie w opłakanym stanie, nie mamy amunicji. Piotr, ale chcecie jeszcze o coś zapytać, ponieważ za chwilę będziemy musieli kończyć rozmowę. Czy padły takie słowa? Ja zacytuję te słowa. Od ponad roku władza w Warszawie wmawia nam, że nasze dzieci mają iść jako mięso armatnie w imię cudzych interesów. Dlatego chcemy tutaj pokazać, że to nie jest nasza wojna. To były słowa wypowiedziane przez Leszka Sykulskiego, który otwierał to zgromadzenie i Cytuję dalej. My nie będziemy tutaj ważyć słów. My pamiętamy ludobójstwo dokonane na narodzie polskim przez nacjonalistów ukraińskich. Nie ma naszej zgody na symbolikę banderowską w miejscach publicznych. Nie ma naszej zgody na krzewienie kultu zbrodniarzy Bandery, Suchewicza, Ukraińskiej Powstańczej Armii Ludobójczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Dzisiaj mówimy stop banderyzacji. Nie ma naszej zgody na brankę na cudze wojny, na wciąganie nas w amerykańską machinę wojenną. Mówimy stop jakimkolwiek imperializmom. Mówimy stop amerykańskim wojnom. Stop tajnym więzieniom CIA w Europie. Stop wpychaniu Polski w cudzą wojnę. Koniec cytatu.
Tak, to są słowa Leszka Sykulskiego, jeden do jednego. Pamiętam, rzeczywiście takie słowa padły. Tu jest bardzo wiele wątków, faktycznie już nie zdążę omówić ich wszystkich, ale no tutaj jest naprawdę to bardzo istotne, że władze Polski w tej chwili jakby z taką pełną hipokryzją podchodzą do dwóch tematów, mianowicie do Holokaustu i do rzezi na Wołyniu. Z jednej strony mamy kilka rocznic w roku, które przypominają nam o Gehennie Żydów i tragedii Holokaustu i prezydent pali świece chanukowe i bardzo przeżywamy i pamiętamy walki w getcie i cały czas telewizje pokazują żonkile jako symbole Żydów i tak dalej. To było tak niedawno i taka tragedia i tu świadkowie Holokaustu, ostatni świadkowie Auschwitz i tak dalej cały czas są w telewizji pokazywani, a z drugiej strony, i tu się odniosę do tych słów Leszka Sykulskiego, że nie będziemy ważyć słów, które prezydent Andrzej Duda skierował do księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, gdy ten, jako reprezentant rodzin katyńskich, wołyńskich, przepraszam, powiedział, że nie można o tej zbrodni zapomnieć. Zbrodni nierozliczonej, za którą nikt nie wziął winy, a kości naszych rodaków, naszych przodków dalej walają się po ukraińskich polach. Prezydent Andrzej Duda powiedział: proszę się ugryźć w język, proszę ważyć słowa, trzeba ważyć słowa w tej sprawie. Więc powiadam, jest to hipokryzja, bo z jednej strony wmawia się nam, że Holokaust był tragedią i mamy to przeżywać 10 razy w roku, jakby to było dosłownie wczoraj, a z drugiej strony rzeź na Wołyniu Polaków i w Małopolsce Wschodniej, która zdarzyła się tak naprawdę z rąk podobnego okupanta, bo cóż z tego, że to byli Ukraińcy, jak w niemieckich mundurach z SS-mańską symboliką. Więc w tym samym czasie, kiedy trwała Gehenna Żydów i Holokaust, dokonywał się także Holokaust na narodzie polskim, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I Żydów mamy pamiętać powsze czasy, a na naszych rodaków mamy spuścić taką klauzulę milczenia i niepamięci. To jest pełna hipokryzja, o tym dr Leszek Sykulski też często przypomina i rzeczywiście, jeśli chodzi o symbolikę banderowską, nie ma zgody na to, natomiast cały czas jest to gdzieś, jeśli nie oficjalnie, to chociażby podprogowo przekazywane. A to jakiś polski minister jedzie gdzieś na Ukrainę i przypadkowo na ścianie wisi banderowska flaga, która nikomu nie przeszkadza. A to jakiś polski dyplomata fotografuje się z Ukraińcami na tle portretu ze Stepanem Banderą. A to wreszcie przyjeżdża do Polski prezydent Ukrainy i on jest ubrany na czarno, a jego małżonka na czerwono. To nie jest
przypadek.
Na szczeblu prezydenckim nie ma przypadków na szczeblu wizyty dyplomatycznej planowanej od miesięcy, że występują w kolorach czarnym i czerwonym, gdzie Ukraińcy mówią, że to nie jest flaga banderowska, tylko to jest czerwień, to jest krew przelana za ziemię, która jest czarna, ale wszyscy Polacy wiedzą, że właśnie pod czerwono-czarną symboliką ginęli nasi przodkowie masowo i to w sposób najokrutniejszy w tysiącletniej historii narodu polskiego. Nikt nas nie mordował w tak bestialski sposób, nikt nas nie mordował tak krwawo i jest to jedna z nielicznych zbrodni w naszej historii, za którą nikt nie przeprosił, bo nikt się nie poczuwa odpowiedzialny i jeszcze mamy o niej zapomnieć.
Piotr, więc i tu owszem, musimy kończyć, i tu musimy kończyć. Przepraszam bardzo, ponieważ czas nas goni. Bardzo ci dziękuję za ten obszerny komentarz, za to sprawozdanie w imieniu swoim i słuchaczy, bo teraz wiemy, co działo się 1 maja w Warszawie, jaki marsz pokojowy tam przeszedł ulicami Warszawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziennikarz z Polski, Piotr Korczarowski. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie, jak zwykle z największą przyjemnością. Pozdrawiam moich rodaków mieszkających w Ameryce Północnej.